各位同学，大家好。
Morning, fellow practitioners.
咸咸咸咸咸咸咸咸Więc, czy jesteście przygotowani do narysowania własnego obrazu, własnej kartki? Czy też wyjmiecie kartkę z zeszłego roku, albo nawet sprzed wielu lat? Może pójdziecie i kupicie jakąś dobrze wykonaną kartkę gdzieś w sklepie? Albo spodziewacie się, że nauczyciel taką kartkę dla was narysuje? Wybór, co zrobicie, należy do was. Mówiliśmy poprzednio o metodach służących doprowadzeniu ciała i umysłu do stanu stabilizacji, poczynając od pełnego rozluźnienia ciała poprzez skupienie umysłu, zebranie razem umysłu, skupienie go i doprowadzenie do takiego stanu wyciszenia, uspokojenia umysłu. Być może niektórzy z was już wypróbowali te metody, o których mówiliśmy, i doszli do takiego stanu pełnego rozluźnienia, stabilizacji ciała i umysłu, do stanu, który ogólnie nazywamy stanem zjednoczenia ciała i umysłu. Jeżeli tak jest, to bardzo dobrze, i wtedy w takim stanie stabilizacji można przystąpić do stosowania już właściwych metod chan, które służą rozbudzaniu czy urzeczywistnianiu mądrości i doświadczaniu, i prowadzą do doświadczenia oświecenia. Te metody, o których do tej pory mówiliśmy, ogólnie można nazwać metodami właśnie służącymi stabilizacji. I w tym stanie stabilizacji czy zjednoczenia w zasadzie doświadczamy już pełnego rozluźnienia ciała, wyciszenia umysłu, i wtedy nie pojawiają się w zasadzie przypadkowe takie błądzące myśli. A jeżeli się pojawiają, to są nieliczne i nie są na tyle silne, aby nas rozproszyć, aby wytrącić nas z tego stanu stabilizacji. A więc powtórzmy te kolejne etapy tych początkowych metod: to rozluźnienie ciała, skupienie umysłu, zebranie razem, skupienie umysłu i wyciszenie. I w tym stanie umysł, mamy poczucie, że umysł jest, ma taką moc, jest odczuwana taka siła umysłu, siła stabilizacji umysłu. I wtedy, kiedy mamy w zasadzie taką dużą dozę pewności, że osiągnęliśmy ten stan, możemy przystąpić do stosowania właśnie metod chan, które prowadzą do urzeczywistnienia mądrości, do doświadczenia oświecenia. Teraz powiemy coś o metodzie Huato. W gruncie rzeczy jest to bardzo prosta metoda. Ale aby móc ją właściwie wykorzystać i osiągnąć efekty, dla których ona jest stosowana, sami musimy być prości, musimy być wystarczająco ustabilizowani, rozluźnieni i nasze ciało i umysł muszą być wystarczająco zjednoczone, w stanie jedności. Dopiero wtedy, kiedy stan naszej prostoty czy stabilizacji jest wystarczający, ta metoda będzie mogła przynieść rezultaty. Czyli można powiedzieć, że nasz stan ciała i umysłu powinien niejako odpowiadać jakości tej metody, czyli odpowiadać prostocie tej metody. W przeciwnym razie, jeżeli nasz stan ciała i umysłu nie jest wystarczająco stabilny, uproszczony, taki prosty, czyli jeszcze zbyt wiele rzeczy nas rozprasza, są różne przypadkowe, wiążące myśli, albo różne inne zjawiska psychiczne działają i rozpraszają nas, zaburzają ten stan stabilizacji, stabilności, wówczas nie będziemy w stanie właściwie stosować tej metody. Więc aby podjąć skutecznie stosować tę metodę, musimy być w miarę pewni, że jesteśmy w stanie, który na to pozwala, czy w stanie, który przyniesie pewne efekty. I ta metoda praktyki z Hua Tou jest taką metodą stopniową, którą teraz przedstawimy. Składają się na nią takie kolejne etapy. Pierwszym krokiem jest recytacja Hua Tou, czy powtarzanie Hua Tou. Hua Tou ma, jest jakieś wyrażenie, które ma postać pytania. I w pierwszym etapie po prostu powtarzamy to pytanie. I celem tego jest doprowadzenie do zjednoczenia z Hua Tou, czyli w stanie zjednoczenia ciała i umysłu. Na tym etapie stosowania tej metody celem jest jakby zjednoczenie jeszcze z ciałem i umysłem tego pytania. Czyli zjednoczenie się z tym pytaniem, czyli z Hua Tou. Kiedy ten etap zostanie osiągnięty, będziemy mieli poczucie, że niejako jesteśmy jednym z tym pytaniem, wówczas można przejść do kolejnego etapu, który nazywa się pytaniem Hua Tou, albo zapytywaniem Hua Tou. Tutaj chodzi o to, żeby rozbudzić takie poczucie zaintrygowania, zaciekawienia tym Hua Tou, czy też rozbudzeniem wątpienia dotyczącego tego Hua Tou. Przy czym, mimo iż Hua Tou ma postać pytania, to i jeżeli jest jakieś pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź, znaleźć jakieś rozwiązanie, to na ogół robimy to poprzez myślenie, poprzez używanie pojęć, wyobrażeń, poprzez rozumowanie. Takie jest zwyczajowe podejście, które stosujemy przy znajdywaniu odpowiedzi na różne pytania, czy wątpliwości, jakie mamy. Z łatą jest inaczej. To znaczy, mimo iż jest ono sformułowane w postaci pytania, to proces dochodzenia do jakiejś odpowiedzi czy rozwiązania tego chłatą nie odbywa się poprzez myślenie czy posługiwanie się pojęciami czy wyobrażeniami czy rozumowaniem. Chodzi raczej o to, aby rozbudzić wątpienie, takie zaintrygowanie tym chłatą i dojście do tego, aby ten stan zaintrygowania, stan wątpienia był bardzo mocny. I wtedy mówimy o tym jako o takiej masie wątpienia. I w tym stanie umysł jest bardzo silny i bardzo mocno pochłonięty tym pytaniem, czy tym takim stanem zaintrygowania, tym pragnieniem znalezienia odpowiedzi czy rozwiązania tego łatą. I kiedy już narośnie ta masa wątpienia wystarczająco i będziemy całkowicie pochłonięci tym zapytywaniem, wtedy następuje kolejny etap, który można nazwać zgłębianiem łatą albo badaniem łatą. I efektem końcowym tego etapu, czy rezultatem jest takie przebicie się przez to poczucie, przez tą masę wątpienia. Można powiedzieć takie rozbicie tej masy wątpienia i to nazywa się, czy to jest równoznaczne z urzeczywistnieniem mądrości, czy inaczej z doświadczeniem oświecenia. Więc to są takie kolejne etapy: recytacja czy powtarzanie chłatą, zapytywanie chłatą, zgłębianie albo badanie chłatą. I jeżeli przejdziemy te wszystkie etapy, to ich rezultatem będzie rozbicie tej masy wątpienia i doświadczenie oświecenia. Ale powtórzmy, że ta metoda będzie tylko wtedy skuteczna, jeżeli będzie nasz stan ciała i umysłu będzie wystarczająco stabilny, zjednoczony i prosty, jeżeli będzie odpowiadał prostocie tej metody. W przeciwnym razie ta metoda nie przyniesie efektu. Podstaw tej metody łatą leży wątpienie. To zapytywanie, czy wątpienie, o którym wspominaliśmy. Teraz można by zapytać, czym w zasadzie jest to wątpienie? Czym jest to poczucie zaintrygowania, zaciekawienia czy wątpienia? Jaka jest jego istota? To wątpienie jest zapytywaniem o samą istotę naszej egzystencji, istotę naszego życia. I w gruncie rzeczy każdy z nas, każdy człowiek gdzieś w głębi czy na jakimś etapie swojego życia odczuwa to, tego rodzaju zaciekawienie czy zaintrygowanie czy dociekanie dotyczące istoty egzystencji, istoty życia. Ponieważ rodzimy się, nasze życie trwa przez jakiś czas, potem umieramy, ale można by zapytać, jaka jest istota tego istnienia i co dzieje się z nami po śmierci. gdzie się podziewamy jako my, jako istota ludzka, kiedy umieramy. Na przestrzeni dziejów ludzie próbowali odpowiadać na to pytanie na przeróżne sposoby. Poprzez jakieś koncepcje filozoficzne, religijne, różne teorie. Również nauka na ten temat się wypowiada. Mówi o tym, że w chwili śmierci na przykład przestajemy oddychać, nasz umysł przestaje działać. A jednak te wszystkie koncepcje, te wszystkie teorie są tylko opisami, są tylko jakimiś wyjaśnieniami. Można powiedzieć, że stanowią pewnego rodzaju wiedzę. Natomiast nie dają takiej zadowalającej odpowiedzi, jaka jest istota naszego istnienia. Opierają się tylko na różnych wyobrażeniach i koncepcjach. A więc to pytanie jakby pozostaje. Ponieważ nawet jeżeli przyjmiemy, że umieramy, to pozostaje jakieś poczucie, że coś tam jednak dalej jest, coś istnieje, ale nie wiemy co. A więc jest taki podstawowy stan czy niewiedzy, czy zamętu dotyczącego właśnie tej istoty egzystencji. Huatą właśnie opiera się na tego rodzaju wątpieniu dotyczącego właśnie istoty egzystencji. W kategoriach buddyjskich określa się to jako dociekanie czy próba odpowiedzi na to, jaka jest nasza pierwotna twarz. Właśnie ta metoda Huatą służy rozwikłaniu tego pytania. I siła tej metody opiera się właśnie na tym wątpieniu, na tym dociekaniu, na próbie znalezienia odpowiedzi i rozwianiu tego zamętu, tego stanu niewiedzy. Bez tej podstawy, bez tego wątpienia, czy tego zaintrygowania, tego silnego pragnienia, aby dowiedzieć się o to, ta metoda Huatą nie miałaby żadnej siły, byłaby bezużyteczna. Tak więc tylko poprzez takie silne pragnienie dowiedzenia się, czy rozwikłania tej kwestii własnej egzystencji, jaka jest istota tej naszej ludzkiej egzystencji, możemy doprowadzić do takiego rozbudzenia tej masy wątpienia i wreszcie do rozbicia tego wątpienia, do doświadczenia oświecenia. To doświadczenie oświecenia jest jednocześnie stanowi rozwikłanie tej kwestii, stanowi takie położenie kresu tej niewiedzy, temu zamętowi i strapieniom. I to prowadzi do rozwikłania, do znalezienia pewnego rodzaju odpowiedzi na to zapytywanie. A więc jeżeli chodzi o tę metodę Huatą, to jak powiedzieliśmy, głównym jej celem jest rozwikłanie kwestii, jaka jest istota naszej egzystencji, jaka jest taka podstawowa natura naszego istnienia. Huatą mają różne konkretne sformułowania, które już bezpośrednio dotyczą właśnie tej podstawowej kwestii, czy wyrażają ją. Podamy przykłady takich sformułowań chłatowych, które są stosowane, czy mogą być stosowane w tej praktyce. Pierwsze sformułowanie brzmi: jaka jest moja pierwotna twarz, zanim zrodzili mnie moi rodzice. Więc tutaj pytamy o to, ponieważ istniejemy jako ciało i umysł, mamy ciało, mamy umysł, ale pytamy, co było, czy co istniało, co istnieje, jeszcze zanim to ciało i umysł, nasze własne ciało i umysł się pojawiło, czyli zanim żeśmy się urodzili, zanim dali nam życie nasi rodzice. Czyli pytamy, jest to właśnie pytanie o jakąś taką podstawową naturę naszego istnienia, naszej egzystencji. Nie pytamy o jakąś taką pozorną twarz, pozorną postać naszego ciała i umysłu, ale o same podstawy naszego istnienia, o źródło, z którego żeśmy się wyłonili. Kolejne sformułowanie zbliżone do tego pierwszego brzmi: zanim pojawiła się myśl, jaka jest moja pierwotna twarz? Czym jest moja pierwotna twarz? Tutaj też ponieważ nasz umysł działa w oparciu o myśli, wyobrażenia, koncepcje, pojęcia. I tutaj pytamy o to, co, jaka jest podstawa tego ciała umysłu, zanim jeszcze te funkcje umysłu się zaczną działać, się pojawiają. Z chwilą, kiedy umieramy, jak mówiliśmy, wszystkie funkcje umysłu, takie jak tworzenie pojęć, generowanie myśli, wyobrażeń i tak dalej, to wszystko ustaje. Można powiedzieć, że znika. I zanim również przed naszym narodzeniem nasz umysł jeszcze nie działa, nie myśli. Więc to jest pytanie o źródło naszego ciała i umysłu. Co, a więc powtórzmy, jaka jest, czy czym jest nasza pierwotna twarz przed pojawieniem się myśli. Kolejne pytanie, czy sformułowanie chłato brzmi: kto wlecze za sobą te zwłoki? Ponieważ dysponujemy tym ciałem i umysłem, ale jak powiedzieliśmy, po śmierci to, co zostaje, to jest ciało, które już się nie rusza, nie ma w nim żadnej aktywności życiowej, a więc można powiedzieć, że w pewnym sensie opuszcza ją jakaś siła życiowa, która ożywia to ciało i umysł, kiedy żyjemy. A więc to pytanie, w pewnym sensie to ciało bez, i umysł bez tej siły życiowej, kiedy ta siła życiowa nie działa, to są tylko zwłoki. A więc można dociekać, co się dzieje z tą siłą życiową po śmierci, czy skąd ona się bierze, kiedy się rodzimy. I stąd to sformułowanie: kto wlecze za sobą te zwłoki, czyli jakie jest źródło naszego istnienia, jakie jest źródło naszego życia, naszej egzystencji. I kolejne pytanie, kolejne sformułowanie chłato, bardzo proste, to: kim jestem? Jest to też pytanie o, można powiedzieć, naszą pierwotną twarz, o źródło naszej egzystencji. Możemy mieć różne wyobrażenia, koncepcje na temat tego, kim jesteśmy, ale to wszystko są tylko pewne poglądy, pewna wiedza, czy pewne przekonania, czy wiara na ten temat. Natomiast nie jest to jakieś bezpośrednie doświadczenie. Nie jest to coś, co przychodzi od wewnątrz, a więc pytamy, kim naprawdę jestem, jaka, czy inaczej, jaka jest moja pierwotna twarz, jakie jest źródło, z którego się wyłania. Więc to są takie cztery sformułowania płateau, których można używać, które bezpośrednio wysięgają do tej podstawowej kwestii dotyczącej istoty, natury naszej egzystencji, naszego istnienia, czy naszego życia. Więc jaka jest moja pierwotna twarz, zanim zrodzili mnie moi rodzice? Jaka jest moja pierwotna twarz, zanim pojawi się myśl? Kto wlecze za sobą te zwłoki i kim jestem? I tutaj powtórzmy, że istotą tych wszystkich sformułowań jest właśnie to poczucie wątpienia, czy takie silne pragnienie dowiedzenia się, rozwikłania tych pytań, tych kwestii. To właśnie to, ta masa wątpienia, czy czasem określa się to nazwą kulą wątpienia, jest czymś, co nadaje siłę, nadaje sens temu pytaniu, czy tej metodzie Huatou. Powoduje, że możemy rozbudzić to wątpienie, czy tą masę wątpienia do takiego stopnia, że w pewnym momencie nastąpi rozbicie i rozwikłanie tej kwestii, czyli położenie kresu niewiedzy i położenie kresu temu zamętowi, czy wątpieniu dotyczącemu naszej prawdziwej egzystencji. Więc to, co tutaj przedstawiliśmy, stanowi takie podstawowe wprowadzenie do metody Huatou. Więc jeżeli zechcecie, możecie wypróbować tę praktykę Huatou. Natomiast jeżeli ktoś z Was ma poczucie, że jeszcze stan naszego ciała i umysłu nie jest wystarczająco stabilny, spokojny, wystarczająco zjednoczony, to możecie kontynuować stosowanie tych metod przedstawionych wcześniej, metod rozluźniania i uspokajania, stabilizowania ciała i umysłu. I w pewnym momencie, jeżeli uznacie, że jesteście do tego gotowi, że wasz stan jest niejako wystarczająco już taki prosty i ustabilizowany, wtedy w pewnym momencie możecie podjąć decyzję o spróbowaniu tej praktyki Huatou.